studiu Radia Kraków już goście. Docent Inga Ludwin, lekarz ginekolog, ginekolożka onkologiczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor Elżbieta Krawczyk-Pasławska, psycholog kliniczny, ale też psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o menopauzie. Co oznacza ten termin menopauza?
Menopauza jest stanem, czasem właściwie, od ostatniego krwawienia miesiączkowego musi minąć 12 miesięcy. Wtedy mówimy o menopauzie dopiero. Ten termin jest nadużywany bardzo często i bardzo często i niestety większość osób uważa, że ten termin niesie ze sobą tylko i wyłącznie negatywne przesłanie i ma negatywne konotacje.
To zacznijmy w takim razie od tych pozytywnych skutków menopauzy, a do tych negatywnych i tak pewnie dojdziemy.
Pozytywny skutek jest taki, że kobieta przestaje miesiączkować. Krwawienia miesiączkowe są potrzebne, ale uciążliwe. Zmieniają nasze życie, uniemożliwiają pewne aktywności chociażby. Dodatkowo kończymy swój okres reprodukcyjny. No i stajemy się nie kobietą jako osobą, która ma urodzić dziecko, ma być mamą. Stajemy się po prostu sobą. Zaczynamy mieć więcej czasu dla siebie. Ja lubię takie określenie dla kobiet po menopauzie i zawsze o tym rozmawiam, jak przychodzą do mnie pacjentki, że jestem już w momencie, kiedy nic nie muszę, a wszystko mogę.
A te negatywne skutki?
Negatywnych jest wiele, ale tak naprawdę one nie wiążą się do końca z samą menopauzą, tylko z tym, że my starzejąc się, łączy się menopauza z tym naszym starzeniem. Łączy się z tym, że my jako kobiety po 50 roku życia jesteśmy już trochę inaczej postrzegane przez środowisko, przez otoczenie. Jesteśmy w innym punkcie zawodowym swoim.
Wchodzimy w smugę cienia, stajemy się transparentne.
Tak, dokładnie, stajemy się niewidoczne. Ale też pewne rzeczy tracimy, a pewne rzeczy dochodzą jako nowe obowiązki, bo wychodzą nam dzieci z domu, zaczynamy mieć starszych rodziców, którym musimy się opiekować. Czasami choroba dopada naszego partnera, partnerkę. W związku z tym to są rzeczy, które się nakładają na to, że wchodzimy w okres tranzycji menopauzalnej.
A te nieprzyjemne efekty towarzyszące menopauzie, te wszystkie uderzenia ciepła, mityczne.
Uderzenia ciepła tak naprawdę nocne. Nie występują u wszystkich kobiet i one rzeczywiście są bardziej może mityczne niż rzeczywistymi dolegliwościami występującymi u wszystkich. Natomiast wszystkie kobiety, jeśli tracimy estrogeny, przestają nam jajniki funkcjonować, to jesteśmy narażone na osteoporozę, starzeje się nam skóra, tracimy kolagen. Niestety mamy wszystkie objawy urogenitalne, spada nam libido, więc jesteśmy też mniej atrakcyjne dla swojego partnera. Mniej szukamy kontaktu seksualnego, natomiast szukamy kontaktu jako ciepła, co nie zawsze otrzymujemy. Pojawiają się zaburzenia krążeniowe. Ta menopauza, czy brak estrogenów właściwie, powoduje, że jesteśmy bardziej narażone na miażdżycę, hipercholesterolemię, na zmiany nastroju, na depresję, na stany takie lękowe. To wynika z tego, że estrogen to jest hormon, który wpływa na poziom neuroprzekaźników w naszym centralnym systemie nerwowym. Czyli mamy inne poziomy serotoniny, inne poziomy dopaminy, tych hormonów, które są, neuroprzekaźników, które są niezbędne do tego, żebyśmy się czuły dobrze.
I tu może wkroczyć psychoterapeuta, psychoterapeutka. I dobrze, żeby to była chyba jednak kobieta, tak myślę, bo nikt nie zrozumie drugiej kobiety tak jak kobieta.
Nie wiem, czy tak. Myślę, że prawdopodobnie większości kobiet, które trafiają do psychologów, rzeczywiście w takiej sytuacji kobieta byłaby bardziej odpowiednia. Myślę sobie też tak, że z punktu widzenia psychologii rzeczywiście oczywistym jest wpływ spadku estrogenów na depresyjność czy na lękowość u pacjentki. Natomiast badania wskazują, że osoby, które mają już wcześniej, przed tym okresem menopauzy, są bardziej lękowe, bardziej neurotyczne, bardziej takie reaktywne emocjonalnie, one też nie tylko w okresie menopauzy bardziej odczuwają te psychiczne efekty, ale też znacznie bardziej odczuwają te efekty fizyczne, prawda? Te skutki fizyczne menopauzy, typu właśnie uderzenia gorąca, czy poty, czy bezsenność. Tutaj też znaczenie ma to, w jaki sposób my funkcjonowaliśmy przed. I dlatego ważnym elementem byłoby też no, taka profilaktyka w pewien sposób radzenia sobie, na przykład ze stresem, na przykład właśnie z lękowością. Są też rozmaite techniki radzenia sobie z problemami ze snem, z bezsennością między innymi. I rzeczywiście tutaj psycholog może być bardzo przydatny, niekoniecznie psychoterapeuta, bo psychoterapeuta to już mówimy tutaj o zaburzeniach. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście zdiagnozowane zaburzenia, wtedy wprowadzamy psychoterapię jako metodę leczenia. Natomiast tak profilaktycznie i tak no pomocowo na tu i teraz rzeczywiście pomoc psychologiczna byłaby, myślę sobie, wystarczająca, żeby się nie wtaczać w te wielomiesięczne czy wieloletnie procesy psychoterapeutyczne, dlatego że na przykład takie podejście poznawczo-behawioralne proponuje taki cykl 4 wizyt lub 6 spotkań grupowych, no właśnie po to, żeby sobie radzić z tymi przekonaniami dotyczącymi menopauzy, z tymi właśnie uderzeniami gorąca też w dużej mierze.
To jest właśnie tak, że uważa się, że spojrzenie lekarskie na menopauzę i właściwie na okres tej tranzycji jest skrzywione, nie jest właściwe, ponieważ my widzimy pacjentów, którzy mają problem albo którzy mieli problem wcześniej, więc chodzili na wizyty, tak, i my ich znamy. Natomiast zupełnie nie przychodzą do nas te kobiety, które przeszły tranzycję, są w okresie już pomenopauzalnym, są pięknymi 65-70-latkami żyjącymi pełnią życia, bo one nas nie potrzebują. Tak. One przychodzą na kontrolę ginekologiczną, bo to są zazwyczaj dbające o siebie kobiety, ale nie zgłaszają żadnych problemów z tym związanych. Więc tak jak mówię, to spojrzenie jest takie trochę nie do końca...
Nie do końca adekwatne. Nie jest tak, jak jest. Jest tak, jak widzimy.
Rozmawiamy dzisiaj o menopauzie. Menopauza czasami bywa traktowana i przez same kobiety, ale też przez niektórych lekarzy, jak choroba, jak jednostka chorobowa, na którą trzeba zaradzić, dać lekarstwa, terapię hormonalną.
Współczesna medycyna nie traktuje tego jako choroby kompletnie. Jest to jeden z etapów naszego życia, etap tak naprawdę przynoszący wiele też dobrego. Proszę pamiętać, że kobiety średnio w Europie żyją obecnie 82-83 lata. Jeżeli założymy, że ten okres tranzycji okołomenopauzalnej może się zacząć koło 40-45 roku życia, to połowę, a przynajmniej 1/3 swojego życia żyjemy już w okresie pomenopauzalnym. Jest to moment przejścia do innej rzeczywistości, w której możemy zadbać o siebie tak naprawdę. I rola lekarza tutaj to jest rola profilaktyki, rola zadbania, żeby ta połowa naszego życia po menopauzie przebiegała jak najlepiej, przebiegała zdrowo, żebyśmy z tym okresem się zaprzyjaźniły i żebyśmy wprowadziły pewne elementy do naszego życia, na które być może nie miałyśmy czasu wcześniej. To jest odpowiednia dieta, to jest rzucenie palenia, rzucenie alkoholu w nadmiarze, to jest aktywność fizyczna przede wszystkim. W związku z tym wiele takich profilaktycznych działań, nie same leki, tylko działania profilaktyczne, które mogą nam pomóc przejść ten okres tranzycji bezboleśnie.
Czy ja mogę powiedzieć coś o jednych badaniach, które niedawno przeczytałam i które mnie bardzo ucieszyły? Otóż są takie badania, które wskazują, że jeżeli porównamy 3 grupy kobiet, jedna grupa to są kobiety, które ćwiczyły całe życie, takie aktywne fizycznie, druga grupa to są kobiety, które zaczęły ćwiczenia fizyczne po 45 roku życia, tylko takie, wiecie, siłowe, trochę takiego ruchu, trochę takich bardziej intensywnych ćwiczeń. I trzecia grupa to były kobiety, które w ogóle nie podejmowały aktywności fizycznej. I okazało się, że kobiety te zbadane w 75 roku życia, te, które ćwiczyły całe życie i te, które zaczęły od 45 roku życia, miały taki sam poziom wskaźników zdrowia. Natomiast te, które nigdy nie ćwiczyły, znacznie niższy. No, dla mnie to jest w ogóle fenomenalne. No,
oczywiste to jest.
Fenomenalne,
tak,
bo postanowiłam, że czas start. I nigdy nie jest za późno, prawda?
Nigdy nie jest za późno na ćwiczenia fizyczne.
Ile razy w tygodniu, intensywnie od razu.
To jest istotne.
No właśnie, istotne jest to, tam w tych badaniach było podkreślane, że ta intensywność jednak to nie może być taki spacerek, tylko trzeba się troszkę zmęczyć.
To nie może być na przykład pływanie. To musi być regularność i uważa się, że te ćwiczenia muszą być powyżej 65 minut, 3 razy w tygodniu. I to są takie ćwiczenia z obciążeniem tak zwanym. czyli ćwiczenia, które powodują, że się mocno zmęczymy. Tak. Czyli żaden spacer, żadne kiki. Żadne...
A to jest spacer kiki też.
Oczywiście, to jest super, widziane, tak, ale jeśli mówimy jako prewencja rzeczywiście zdrowia i prewencja tych niekorzystnych objawów, nawet objawów wypadowych, to już mówimy o takiej aktywności fizycznej intensywnej.
Objawy tak. wypadowe, czyli?
Objawy wypadowe to są te wszystkie objawy menopauzalne, czyli uderzenia gorąca, suchość w pochwie, spadek libido, labilność emocjonalna, takie stany lękowo-depresyjne, zaburzenia snu. To są wszystko objawy wypadowe.
To porozmawiajmy trochę o tej labilności emocjonalnej. Czy ona dotyka wszystkie kobiety?
Ja odpowiem tak. Jak moja mama przechodziła okres menopauzy, no to ja miałam wtedy ze 30 lat. Nie bardzo się interesowałam w ogóle tematem. No ale później zaczęłam się interesować i pytam moją mamę tak. Ja mówię, mamo, jak przechodziłaś menopauzę, to jakie miałaś objawy? A moja mama mówi, żadne. A my z tatą i z moim bratem, miałaś. Prawda? Była, rzeczywiście. Tak, myślę sobie, że tutaj mamy dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, na ile kobieta czuje to, co się z nią dzieje i że jest na przykład rzeczywiście rozdrażniona i labilna. A druga rzecz to jest taka, jak środowisko ją odbiera. I teraz znów dzielimy to na dwie części. Czy środowisko odbiera, uzasadniając menopauzą pewne...
I to jest najczęstsze.
Tak, te zachowania.
Zezwalamy na menopauzę. A tak się zachowujesz, jesteś drażliwa, jesteś niemiła.
I to jest
dlatego,
strasznie niesprawiedliwe
że jesteś pomenopauzalna.
Też.
A to nie jest prawda.
Nie
a
jest prawda.
Szefowa, taka, która się czepia, no ewidentnie menopauza, prawda? Lubimy tak myśleć.
Nie.
Lubimy
no, no
tak
właśnie
myśleć.
To jest stereotyp okresu pomenopauzalnego i to jest stereotyp w ogóle dotyczący kobiet. Bo jeżeli szef jest niemiły, to powiemy, że jest po andropauzie?
Nie.
Nie, w ogóle
nie że jest ostry i wymagający.
Że jest ostry i wymagający. A kobieta albo jest w okresie napięcia przedmiesiączkowego, jak jeszcze miesiączkuje, czyli jest nieznośna, bo ma PMS i ma miesiączkę i ojej, to... z tym jest związane, a jak jest w okresie pomenopauzalnym, to zachowuje się tak dlatego, że już nie ma hormonów, no i właśnie jest, trzeba już ją odstawić troszeczkę na bok, bo jest uciążliwa, dręcząca,
ale tutaj też pokutuje takie też 18-19-wieczne spojrzenie, że wtedy kobiety były histeryczne. Wszystko, co kobieta robiła,
tak.
było histerią.
Tak,
wszystko
w ogóle jest nawet taka, w 1870 był taki podręcznik, ginekologii, chirurgii wydany, w którym wtedy jeden z bardziej znanych chirurgów ginekologicznych napisał, że jajniki starzeją się bardzo nieprzyjemnie dla kobiety i doprowadzają je do takiego stanu właśnie wręcz histerycznych zachowań, że one przez całe życie spełniają swoją rolę, a potem nagle w wieku tych 40, bo pamiętajmy, że kobiety w większości nie dożywały wtedy menopauzy,
tak.
Zaczynają wybuchać, zaczynają dominować nad mózgiem kobiety.
No. Tak, a histeria jako
nauki
choroba...
w tym nie było kompletnie.
Tak, a histeria to była wędrująca macica, prawda? Zakładało się, że macica szaleje po organizmie i dlatego jest no po prostu...
Tak, ale to są takie...
Ale trochę to zostało,
anegdotyczne uwagi
no dobrze,
z XIX-wiecznej medycyny.
Ale te zmiany nastroju, czy ta irytacja, która jest, no
może
umówmy
być.
Się, troszkę większa
na pewno
niż
jest
standardowo.
I tak jak mówię, ona wynika z tych zaburzeń takich neuroprzekaźników, które w wyniku spadku estradiolu występują w centralnym systemie nerwowym. Bardzo często uderzenia gorąca, one mogą występować nawet co kilka minut, więc jeżeli kobieta ma te uderzenia gorąca, to też jest nerwowa z tego powodu,
drażliwa,
bo to
taka.
Niezwykle mocno zaburza jej funkcjonowanie społeczne, funkcjonowanie w pracy. No bo wyobraźmy sobie, że prowadzi pani jakieś bardzo ważne spotkanie i nagle robi się pani cała czerwona na twarzy, mimo że jest pani profesjonalistką i świetnie się pani czuje w tym, co robi, jest pani genialnie przygotowana, ale fizyczność panią ściąga na dół. I wszyscy już postrzegają panią jako no, taką zdenerwowaną, niepewną, bo no jest pani tak, czerwona, no bo... jest pani spocona, jest pani, drży pani głos.
Mm? No i tutaj wchodzi właśnie no, nauka psychologii, prawda, która nam mówi o tym, że po pierwsze, dla innych osób wcale nie jesteśmy tacy istotni, jak nam się wydaje.
Oczywiście.
To znaczy to, że pani się zrobi czerwona, a to, że ja pomyślę, o, ale się kobieta zestresowała, to tak naprawdę nic nie znaczy. Po drugie, pojawiły się takie badania też, które mówią o tym, że ludzie obok, jeżeli kobieta dostaje no, występują te objawy typu gorąco, prawda, i od razu robi się czerwona, okazuje się, że ludzie obok po pierwsze tego nie widzą, po drugie nawet jak widzą, to przypisują to różnym czynnikom. O, ma alergię, o, gorąco jej, o, ma za grubym bluzkę, cokolwiek. Wcale nie jest to takie negatywnie, nie ma takiej negatywnej konotacji. A po trzecie, sama kobieta też warto, żeby pomyślała, że to jest tylko objaw. Przyszedł i pójdzie.
Ale my, jako kobiety, mając te objawy, niestety nie jesteśmy tymi ludźmi z zewnątrz, tylko jesteśmy my i my dla siebie. I dla nas jest to niezwykle przeszkadzające, upośledzające tak naprawdę to, co chcemy zrobić i co chcemy powiedzieć.
Tak, tak. No a jeżeli się skupimy, no bo tak, wiecie pani, jeśli skupimy się na objawie i jesteśmy, próbujemy ten objaw stłamsić, to my tak naprawdę, przywiązując do niego większą wagę, napędzamy go.
Ale po to jest lekarz, żeby zastosował leczenie i te objawy zniwelował.
Ale psycholog też może.
Oczywiście.
I do tego wątku wrócimy za chwilę. Menopauza ma też szereg zalet, oprócz tych minusów, które no, czasami rzucają się za bardzo w oczy, ale niewątpliwie no, jest takim poważnym problemem to, że kobietom przybywa tu i ówdzie, a nie lubimy tyć.
To jest bardzo często pierwszy problem, z którym zgłaszają się kobiety już w tranzycji okołomenopauzalnej, że trzymają dietę, trzymają kaloryczność posiłków, a jednak ta waga zwiększa się. Uważa się, że to ma dwa podłoża tak naprawdę. Jedno, i tak, to jest udowodnione naukowo, to jest kwestia zmian naszego trybu życia, tego co robimy, jak spędzamy wolny czas. Jednak im jesteśmy starsze, tym nasza aktywność fizyczna jest mniejsza, jesteśmy mniej w ruchu.
Serial na kanapie.
Mniej czasu poświęcamy na taką prawdziwą aktywność fizyczną, która powinna być w naszym codziennym życiu. A druga kwestia to jest kwestia często poruszana, mówiąca o tym, że spowolnił mi się metabolizm. To nie do końca jest prawda. I jeżeli analizujemy to, co pacjent je w ciągu całego dnia, to widać, że jednak często, bardzo często popełnia błędy dietetyczne. Więc potraktujmy ten okres pomenopauzalny jako okres, w którym zmieniamy swoje życie na lepsze i wprowadzamy odpowiednie żywienie i wprowadzamy odpowiednią aktywność fizyczną.
Bo to jednak jeszcze prawie połowa życia przed nami.
Tak, dokładnie, połowa tego lepszego życia.
Więcej ruchu, zdrowe jedzenie, nie
rzucamy
palić,
papierosy,
nie pić,
rzucamy
alkoholu.
Alkohol. Staramy się zaktywizować, staramy się wykonywać też wiele ćwiczeń, czy jakby pójść w tą stronę ćwiczeń fizycznych, które bardzo dobrze wpływają na nasze psychę. Na przykład joga, na przykład pilates. To są takie aktywności, w których wspomagamy dno swojej miednicy, czyli wzmacniamy coś, co jest niezwykle istotne dla naszego życia seksualnego, dla naszego takiego well-being, jeśli chodzi o no chociażby bardzo zapominany i niechętnie poruszany temat nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie. I to jest coś, co bardzo wspomaga.
A czy to dotyka wszystkie kobiety, to nietrzymanie moczu?
Uważa się, że 70% kobiet po menopauzie może mieć problem z trzymaniem moczu.
Tak. Tylko te, które tylko rodziły naturalnie?
Nie, to jest kolejny mit.
Tak,
cięcie cesarskie nie chroni przed nietrzymaniem moczu. To jest kwestia tylko i wyłącznie ciąż przebytych, aktywności fizycznej, też tego, czy współżyjemy, czy nie współżyjemy, bo cała nasza miednica, ukrwienie miednicy, ściany pochwy, cewka moczowa, jeżeli jesteśmy aktywne seksualnie, wszystko to jest bardziej też grubsze, sprawniejsze, lepszej jakości, mniej atroficzne, mniej jest tej właśnie atrofii urogenitalnej. Więc to jest niezwykle ważne.
Czyli wszelka aktywność mile widziana, zwłaszcza, że nie ma ryzyka ciąży już.
Zwróćcie pani uwagę, jak często tutaj pada takie sformułowanie, to jest mit, prawda? Że jakby jak bardzo wiele mitów jest wokół menopauzy, prawda, nabudowanych, jak dużo jest usprawiedliwień dla wszelkich trudności, gdzie się je usprawiedliwia menopauzą, a nie na przykład złym stylem życia. Tak. Prawda? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też umieli odróżnić fakty, prawda, to jak jest rzeczywiście, od tego, co jest przepisywane w menopauzie.
Dodatkowo pamiętajmy, nie? że z wiekiem, właśnie przez ten brak aktywności, nabieramy tkanki tłuszczowej. Zmienia się nasza struktura. My tracimy mięśnie, więc trzeba dbać o te mięśnie, zyskujemy tkankę tłuszczową. Przez to zmienia się nasz metabolizm też. Pojawia się bardzo modna teraz insulinooporność. Mhm. Więc my mamy problemy z zrzuceniem wagi przez tą insulinooporność również.
Dlatego dużo białka, prawda? Też trzeba pamiętać o białku w
diecie. Dieta śródziemnomorska to jest idealna tak naprawdę dieta, plus właśnie dieta bogato-białkowa, która wspomaga mięśnie.
Mhm. No i spotkania w dobrym gronie i relacje.
No właśnie, relacje międzyludzkie przede wszystkim.
Przede wszystkim. Tak naprawdę w ogóle wsparcie społeczne i dobre relacje międzyludzkie.
W grupie, w rodzinie też.
Tak, w grupie, w rodzinie, w przyjaźniach są głównym predyktorem zdrowia psychicznego i zdrowia somatycznego w wieku starczy.
Nie, proszę nie używać tego określenia.
85
ponieważ
plus
wiek starczy
dopiero.
To jest 80, powiedzmy 75, 80. Tak, owszem, tak. Narodowy Fundusz Zdrowia uważa, że jeśli człowiek jest po 65 roku życia, to już jest
ale nie
osobą starszą, ale my się nie zgadzamy
nie
z NFZ-em.
My się na to nie zgadzamy. Chciałam zapytać jeszcze o takie sytuacje, kiedy menopauza dopada pacjentki w związku z leczeniem onkologicznym, które przechodzą.
Z leczeniem onkologicznym albo z leczeniem związanym z nieprawidłowymi krwawieniami, z endometriozą. To są pacjentki, które wchodzą w ten okres braku hormonów bardzo wcześnie. Czasami to są dziewczyny 35-40-letnie.
A czasami 20-parolatki.
A czasami 20-paroletnie. Wszystko zależy od typu nowotworu. Jeżeli jest to nowotwór niehormonozależny, my automatycznie pacjentce takiej, tak naprawdę w dniu pozabiegowym powinniśmy włączyć leczenie hormonalne. Niestety są takie schorzenia, które uniemożliwiają nam włączenie leczenia hormonalnego. Takie schorzenia onkologiczne, nowotworowe. I tutaj możemy wspomóc pacjentkę, jeśli ma objawy wypadowe, w zupełnie inny sposób. Włącza się leki, które zabezpieczają przed powstaniem osteoporozy. Włącza się odpowiednią dietę, suplementację witaminy D, odpowiednia dieta, która zawiera odpowiednią ilość wapnia, bo to jest też niezwykle ważne. Objawy wypadowe można zwalczać lekami psychotropowymi, takimi, które są dedykowanymi leczeniu objawów wypadowych.
Plus oczywiście to, o czym wcześniej też mówiłyśmy, że tutaj psycholog też jest bardzo pomocny, ponieważ pomaga w sytuacjach zarówno tych jakby zmniejszających te objawy wypadowe, na przykład uderzenia gorąca, radzenia sobie z nimi na tu i teraz, ale też badania pokazują, że odpowiednie techniki psychologiczne sprawiają, że tych objawów jest mniej. Uderzeń gorąca, tak. Potliwości, tych problemów ze snem, prawda? To
ale
też
pamiętajmy
jest
też, że wiele schorzeń ginekologicznych czy dotyczących piersi to są schorzenia wyleczalne w dzisiejszych czasach. Te kobiety, które zachorują w wieku 35 roku życia, na przykład 30 na raka piersi, one po leczeniu, ich jajniki tak naprawdę wrócą do swojego funkcjonowania i te pacjentki w większości po 2 latach, 3 wracają do normalnego miesiączkowania i do normalnego funkcjonowania.
Terapia hormonalna to coś, czego należy się bać przy menopauzie?
Zupełnie nie. Musimy pamiętać jednak o jednej rzeczy, że terapia hormonalna menopauzalna ma być włączona tej pacjentce, która tego potrzebuje, po indywidualnej rozmowie, ale musi to być pacjentka zdrowa, nieobciążona pewnymi schorzeniami, zwłaszcza schorzeniami dotyczącymi układu krążenia. To nie może być pacjentka z hipertrójglicerydemią rodzinną na przykład, to nie może być pacjentka z miażdżycą, z nadciśnieniem, to nie może być pacjentka, która choruje na migrenę z aurą. Bo jeżeli my włączymy u takiej pacjentki leczenie hormonalne, to tak naprawdę pogorszymy jej stan albo doprowadzimy do takich powikłań już związanych z leczeniem, zagrażających wręcz jej życiu. Natomiast jeżeli ona jest zdrowa i nie ma tych problemów, jak najbardziej zalecam włączenie.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Docent Inga Ludwin, ginekolożka onkologiczna. 25 lat przepracowała w Kolegium Medicum. I dr Elżbieta Krawczyk-Pasławska, psycholożka kliniczna i psychoterapeutka, były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
A ja Państwu przypomnę, że dzisiaj o 18 w Bibliotece Kraków na Dywizjonu 303 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książek Jak się starzeć bez godności i Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności 2, czyli tak trochę menopauza z przymrużeniem oka i absolutnie na wesoło. Bardzo dziękuję.